Rozpoczynamy kolejny odcinek, a zarazem trzeci już sezon audycji Polski na tapecie. Program powrócił właśnie na antenę po bardzo długiej wakacyjnej przerwie, ale zgodnie z hasłem, że ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa, nie porzuciliśmy całkowicie pasji zajmowania się polszczyzną. Tym bardziej, że w czasie wakacji też było kilka okazji, by nieco o języku polskim powiedzieć. Dziś więc na chwilę cofniemy się w czasie, do 12 lipca, gdy Zieloną Górę odwiedził Michał Rusinek. Wielu znany jako długoletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, laureatki Literackiej Nagrody Nobla, naszej wybitnej poetki. Warto jednak poznać go także jako pisarza i literaturoznawcę, który, jak sam o sobie pisze, wykłada, układa i przekłada. Wykłada, bo jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, układa najczęściej wierszyki dla dzieci i przekłada, czyli tłumaczy literaturę dziecięcą. Zajmuje się również retoryką, dyscypliną, którą kiedyś opisywałam jako sztukę pięknego przemawiania, ale sam Michał Rusinek rozumie ją o wiele szerzej, po prostu jako dziedzinę, dzięki której możemy się łatwo dogadać. I o tym będzie mowa w wywiadzie, w materiale, który został nagrany w Bibliotece Norwida po spotkaniu autorskim właśnie z Michałem Rusinkiem w czasie wakacji, kiedy pojawił się w Zielonej Górze.
Naszym gościem jest Michał Rusinek, pisarz, tłumacz, literaturoznawca, autor literatury dziecięcej również, czyli właściwie można powiedzieć, że ze wszystkim, co związane z pisaniem, człowiek renesansu.
No nie, nie, ja na przykład nie piszę donosów i nie piszę, czego jeszcze nie piszę. Nie, no bardzo wielu rzeczy nie piszę, ale rzeczywiście staram się zajmować różnymi rzeczami związanymi z językiem. Wychodząc z założenia, że nie można się językiem zajmować wyłącznie teoretycznie. Jestem literaturoznawcą, ale też zajmuję się w gruncie rzeczy retoryką, czyli takim wykorzystaniem języka w różnych, także i niecnych celach w literaturze i w codziennej komunikacji, na przykład w języku polityki, ale mam takie wrażenie, że nie powinno się zamykać wyłącznie w teorii, powinno się też sprawdzać, jak ten język funkcjonuje, jak ten język działa.
Właśnie takim dobrym przykładem pokazania tego, jak można oddziaływać językiem, są oczywiście publiczne wystąpienia, takie jak chociażby spotkania autorskie. Tutaj wspomniał pan, że stara się pan nie wartościować, ale proszę powiedzieć, które w pana ocenie spotkania są bardziej wymagające, jeśli chodzi o dociekliwość odbiorców, czy te dla dorosłych, czy te dla dzieci?
Oczywiście dla dzieci. Dzieci są bardzo dociekliwe, dzieci są bardzo bezpośrednie, mają bardzo konkretne pytania najczęściej i wymagania. Muszę powiedzieć, że tu widać ogromną różnicę pokoleniową, bo jak ja byłem dzieckiem, oczywiście też kazano nam chodzić na spotkania autorskie, tak zwane spotkania z ciekawym człowiekiem. Myśmy się śmiali, że nie ma nic bardziej nudnego niż spotkanie z ciekawym człowiekiem. No ale też nikt nie odważył się wtedy zadawać pytań, to było sformalizowane szalenie. No w ogóle do pisarzy to mieliśmy takie podejście, że pisarz to jest ktoś, kto już dawno nie żyje, co najwyżej na pomniku go można spotkać. Natomiast w tej chwili dzieci mają bardzo konkretne pytania. Dlaczego pan tutaj w tym wierszyku napisał tak, a tutaj inaczej, a o co to chodziło? No i bardzo dobrze.
Jakie w ogóle ma pan podejście właśnie do retoryki dla dzieci, bo wiadomo, że trzeba zachować jakieś takie zasady retoryki, tylko że po prostu powiedzieć o tym bardziej przystępnie. Da się właśnie powiedzieć to w taki sposób, żeby nie zanudzić dzieci, a jednocześnie przekazać im wartościowe treści?
Ksiądz profesor Józef Tischner, na wykłady którego chodziłem na studiach będąc, miał takie powiedzenie, że jeżeli jakiejś doktryny filozoficznej nie da się przełożyć na język góralski, to ona jest nic nie warta. Ja może nie aż do tego stopnia, ale uważam, że jeżeli czegoś, czym się zajmujemy naukowo, nie da się przełożyć na język zrozumiały dla dzieci, to jest nic nie warte. Dobrze jest się przetestować. I rzeczywiście z moją koleżanką Anetą Załazińską napisaliśmy najpierw podręcznik dla dorosłych do retoryki, który zresztą zostaje teraz wznowiony pod tytułem Jak się dogadać. Ale też zaczęliśmy się zastanawiać, no dobrze, ale czy to tylko dorosłym można o tym mówić? No przecież nie, przecież dzieci też ze sobą rozmawiają, przecież dzieci też powinny się nauczyć, jak przekonywać. Ba, one umieją to, tylko nie zawsze zdają sobie sprawę, że gdyby na przykład tu poprawiły, a tam zmieniły coś, no to może coś lepszego z tego i bardziej skutecznego z tego wyjdzie. Ja nie lubię dawać takich wzorców zagranicznych, bo oczywiście jak w każdej kulturze to trochę inaczej wygląda, ale na przykład w kulturze amerykańskiej jest tak, że dzieci już w przedszkolu uczą się, jak na przykład argumentować. Jeżeli obejrzą film albo książkę, albo przedstawienie, im się ono nie podoba, to muszą powiedzieć, dlaczego im się nie podoba. Nie tylko, że głupie, fajne i tak dalej, tylko powiedzieć, dlaczego. Jest takie zresztą takie sformułowanie, make your point, którego w ogóle nie ma po polsku prawie, że to znaczy uzasadnij swoje zdanie. To jest taki sposób funkcjonowania w świecie i taki sposób, który oczywiście się przydaje później, w późniejszym życiu, bo nie wyobrażam sobie, i pani pewnie też nie, takiego życia bez języka. Nie ma takiej dziedziny właściwie, w której język jest całkowicie niepotrzebny. Oczywiście w mniejszym lub większym stopniu, no ale... ale zawsze jakoś tam potrzebny będzie.
Kiedyś ta sztuka argumentowania była w programie nauczania. Uważa pan, że to, że teraz już ono nie funkcjonuje, właśnie to argumentowanie, ta retoryka normalnie na lekcjach było błędem?
No, uważam, że usuwanie retoryki w ogóle było błędem. Oczywiście ona została usunięta tam w XIX wieku z takich programów szkolnych. Natomiast później tak naprawdę najwięcej szkody retoryce zrobił PRL, bo w tych czasach w ogóle się nie poważnie traktowało tego typu myślenia o języku. No bo jeżeli władza mówiła do człowieka, no ale ta władza miała władzę i za władzą stała armata, no to ten polityk nie musiał się zastanawiać nad tym, jak zdobywać popularność na przykład, albo jak posłuch. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, pani pyta oczywiście trochę o co innego. Pewnie, że te elementy retoryki, elementy argumentacji gdzieś się pojawiają w programach szkolnych i co jakiś czas są takie pomysły, żeby jednak retoryki było więcej, bo to się później przekłada na bardzo konkretne korzyści. To znaczy, jeżeli my będziemy umieli ze sobą rozmawiać, prawda, argumentować nawzajem, to wtedy jest większa szansa, że się dogadamy, a czego jak czego, ale teraz w Polsce akurat tego dogadania nam bardzo trzeba.
W trakcie wakacji ukazała się kolejna książka Michała Rusinka, napisana wspólnie z Anetą Załazińską, językoznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja nosi tytuł Jak się dogadać i jest uaktualnioną wersją książki Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. W drugiej części rozmowy usłyszycie właśnie o niej.
To jest właściwie ta sama książka, tyle że ona została nieco uaktualniona, ponieważ w tej książce jest bardzo dużo przykładów z takiego języka codziennego i z języka, nazwijmy to, publicznego. I ten język oczywiście się bardzo, bardzo zmienia, więc my przykłady, które tam się pojawiają, powiedzmy, że jak to się mówi w języku komputerowym, update'owaliśmy, uaktualniliśmy. Więc to właściwie jest uaktualniona wersja tamtej książki. Natomiast kolejna książka, nad którą zaczynam pracować, to jest książka o tym języku, który przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko w Polsce, dominuje od powiedzmy kilku lat, od ostatnich wyborów w Polsce, od tak zwanej dobrej zmiany. Ta dobra zmiana miała ogromny wpływ na język. I to nie tylko na język polityki, nie tylko na język mediów, ale także i na ten język, którym posługują się dzieci w szkole czy ludzie na ulicy. Więc to są takie zjawiska, którym warto się przyjrzeć. Oczywiście podobne pojawiają się w Ameryce Trumpa czy w Wielkiej Brytanii czasów, czy też po Brexicie, czy po tym referendum dotyczącym Brexitu.
Jako tłumacz literatury dziecięcej, już tak przechodząc właśnie do tego tematu związanego z przekładem, uważa pan, że tłumaczenia w jakiś sposób tego kanonu literatury dziecięcej wymagają odświeżenia? Z czego w ogóle wynika potrzeba sięgnięcia po niepowtórnie?
Rzeczywiście to jest tak, że często klasyka literatury wymaga odświeżenia. Ja może to pokażę z drugiej strony. Uważam, że arcydziełami literatury polskiej dla dzieci są wiersze Fredry. Natomiast gdybyśmy je teraz przeczytali dzieciom, trzeba by było wyjaśniać, o czym to jest. No ale wtedy to jest tak jak z opowiadaniem, dlaczego dowcip jest śmieszny. Połowa albo w ogóle 3/4 tego dowcipu znika. Więc paradoksalnie ze starej literatury ma szansę przetrwać więcej obcojęzycznej literatury niż z polskojęzycznej, dlatego że tę obcojęzyczną można tłumaczyć na nowo. Zostałem poproszony na przykład o przetłumaczenie Piotrusia Pana, który był wielokrotnie tłumaczony na polski. Ostatnim razem w 70. bodajże drugim czy trzecim roku przez Macieja Słomczyńskiego, ale od 70. roku do tam 2000 powiedzmy, czy 2000 któregoś, oczywiście wiele się zmieniło także w tym języku, którym posługują się dzieci, więc wiele określeń z tego przekładu Słomczyńskiego po prostu zalatuje archaizmem czy archaizmami, więc je trzeba odświeżać. Literatura tłumaczona ma większe szanse przetrwać.
Właśnie to archaizowanie przykładów, stylizacja na dawny język, to jest chyba taka wręcz wada, bo kiedy rodzic nie zrozumie takiej książki, to co dopiero dziecko?
No tak, to prawda. Znaczy oczywiście czasami stylizacja jest potrzebna, ale ona musi być dostosowana do możliwości poznawczych dziecka. Ja mam taką teorię, może niekoniecznie ona dotyczy przekładów, ale skoro pani już poruszyła ten temat zrozumiałości, to ją teraz opowiem. Mianowicie, że jeżeli ja piszę wierszyk dla dzieci i na przykład przyjdzie mi do głowy jakieś słowo z języka dorosłych, które raczej nie będzie znane dzieciom, to zostawiam je, dlatego że wtedy jest szansa, jak sądzę, że dziecko zapyta rodzica, czy też dorosłą osobę, która tę książkę będzie mu czytać, co to znaczy. I oczywiście jak rodzic nie będzie wiedział, to powie nie garb się na przykład, a jak będzie wiedział, to pojawi się jakiś taki rodzaj naturalnego dialogu. Można powiedzieć, że wtedy te wierszyki mają aspekt prorodzinny.
I edukacyjny też.
I edukacyjny.
Jeśli chodzi o edukację, to pana książki wiele też wnoszą do poznania naszego języka, ale też część pana literatury wynika z obserwacji tego języka, który na nas otacza, chociażby tak. Pypcie na języku. Proszę powiedzieć, co w pana postrzeganiu języka zmieniło się właśnie pod wpływem tej literatury, która powstaje z obserwacji?
Trudno powiedzieć, że to jest literatura aż, ale to jest tak, że w momencie, kiedy ktoś się zajmuje językiem teoretycznie i praktycznie, to wtedy bardziej zauważa ten język. I język przestaje być taką przezroczystą szybą, a staje się jakąś taką przestrzenią, która też rządzi się jakimiś prawami, a też tak naprawdę ona sama, ta przestrzeń, też może, nie wiem, może raczej by trzeba było mówić o żywiole. Ten żywioł języka ma poczucie humoru i lubi nam płatać różnego rodzaju figle. W moim przypadku w ogóle obserwacja języka tego typu, czy obserwacja tych pypciów tak zwanych, wzięła się stąd, że kiedyś zobaczyłem w Warszawie taki billboard z napisem rękawice robocze z drugiej ręki. Pomyślałem sobie, że o wszystkim można powiedzieć, że z drugiej ręki, samochód może być z drugiej ręki, a teraz nie rękawice, prawda? Bo wtedy od razu się zaczynamy zastanawiać, czy z prawej, czy z lewej. Oczywiście to nie o to chodzi. Natomiast ktoś, kto to napisał, prawdopodobnie tego nie przeczytał w ogóle. Meandry, metaforyki bywają czasami zgubne. Drugi taki przykład, który zawsze cytuję, to jest gdzieś w pewnej bibliotece, która obchodziła jakiś jubileusz. Do pani dyrektor podszedł pan cukiernik, wręczył jej tort i powiedział: pani dyrektor, mam nadzieję, że ten tort będzie dla pani pamiątką na długie lata. Oczywiście to znów o wielu rzeczach można tak powiedzieć, ale nie o produktach spożywczych. No więc to jest taki moment, kiedy rodzą się pypcie, ale też one mają aspekt, jeżeli mówiliśmy o edukacyjnym. Oczywiście one nas bawią czasami nas wkurzają, irytują, a czasami i śmiesząc i irytując przypominają o istnieniu języka i przypominają o tym, że właśnie on ma też jakąś swoją materialność, że warto jemu się przyglądać, a nie tylko przez język przyglądać się światu.
I w ten sposób mamy świetną klamrę tej naszej rozmowy, aby właśnie językiem nie zajmować się wyłącznie teoretycznie, ale przyglądać się jemu w praktyce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Wspomniane w rozmowie Pypcie na języku to oczywiście tytuł jednej z książek Michała Rusinka. Okazuje się, że język, którego używamy, język w sensie tego, co mówimy, może być rozumiany tak jak język anatomiczny, jeden z naszych organów. Kiedy coś nas boli, odczuwamy jakieś dolegliwości, to właściwie dopiero wtedy zaczynamy odczuwać, że jest. I tak samo niektóre osoby postrzegają język, którym się porozumiewamy, widzą go tym wyraźniej, im więcej pojawia się w nim takich właśnie pypciów, czyli jakichś błędów, niedopasowań, niedoskonałości. Właśnie o tym jest książka Michała Rusinka, którą myślę warto przeczytać. Zapamiętajcie ten tytuł, Pypcie na języku, to pouczająca i też pełna poczucia humoru lektura. Z zaproszeniem do lektury was pozostawiam. I już teraz zapraszam za tydzień, również na 16.30 przed radioodbiorniki lub na portal wzielonej.pl. W następny piątek również cofniemy się do wakacji. Powrócimy do wizyty polskiej młodzieży z Ukrainy i Białorusi w Zielonej Górze.